Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Rosja zarzuca Ukrainę gradem rakiet, niszcząc strategiczną infrastrukturę. Ukraina broni się, strącając rosyjskie pociski. Dwoje Polaków zginęło w wybuchu zabłąkanego pocisku przy granicy z Ukrainą. Tragedia postawiła na nogi całe NATO. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
NATO uspokaja. Nie ma sygnałów, że Rosja przygotowuje ofensywę wojskową przeciw sojuszowi. Wczoraj w kwaterze głównej w Brukseli ambasadorowie państw członkowskich rozmawiali na temat wybuchu rakiety na terenie Polski, który zabił dwie osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że eksplozję mógł spowodować pocisk ukraińskiej obrony powietrznej wystrzelony do obrony przed rosyjskimi pociskami manewrującymi. Całkowitą odpowiedzialnością za ten incydent sojusznicy obarczyli Rosję. NATO na bieżąco monitorowało wydarzenia w pobliżu granicy z Ukrainą, gdzie doszło do wybuchu rakiety i śmierci dwóch osób. Sojusz był przygotowany do odparcia ewentualnego ataku na Polskę, powiedział ambasador Polski przy NATO. Tomasz Szatkowski mówił o tym po spotkaniu w kwaterze głównej w Brukseli.
Sojusz Północnoatlantycki był w stanie śledzić te wydarzenia de facto w czasie rzeczywistym i de facto w czasie rzeczywistym również były przedsięwzięte środki w razie, gdyby miał miejsce celowy atak na terytorium Polski, na pewne kluczowe obiekty, które znajdują się na terenie Polski. Natomiast jakby w tym momencie konkluzja jest taka, że nie było zamierzonego ataku, bo to po prostu nieszczęśliwy incydent.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że wybuch spowodował ukraiński pocisk obrony przeciwpowietrznej, wystrzelony w reakcji na zmasowane rosyjskie ataki na cywilne cele. Stany Zjednoczone potwierdzają, że amerykańscy eksperci pomagają w śledztwie w przewodowie. Nasi eksperci są na miejscu i pomagają stronie polskiej. Mamy pełne zaufanie do polskich ekspertów, że doprowadzą sprawę do końca, poinformował amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. Bezpośrednią odpowiedzialność za tragedię w Polsce ponosi Rosja, powiedział ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś, dodając, że takie jest stanowisko wszystkich państw członkowskich wspólnoty. Ambasador mówił o tym po spotkaniu przedstawicieli 27 unijnych krajów w Brukseli. Ukraina po raz piąty od początku pełnoskalowej inwazji przedłuża stan wojenny. Rada Najwyższa przyjęła ustawy o zatwierdzeniu dekretów prezydenta Ukrainy w tej sprawie. Przedłużenie stanu wojennego na 90 dni do 19 lutego przyszłego roku wiąże się z przedłużeniem powszechnej mobilizacji. Bułgaria, Chorwacja i Rumunia są gotowe do przystąpienia do układu z Schengen, poinformowała Komisja Europejska. Wymienione kraje wypełniły wymagane kryteria, aby dołączyć do grupy krajów objętych ruchem bezwizowym i bez kontroli na granicach. Schengen to największy obszar na świecie, na którym nie ma kontroli na wewnętrznych granicach poszczególnych krajów. Należą do niego 22 państwa unijne oraz 4 stowarzyszone – Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria i Norwegia. Słoweńcy po raz pierwszy wybrali na głowę państwa kobietę, Nataszę Pirc-Musar. Niezależna i bezpartyjna kandydatka pokonała byłego szefa dyplomacji z ramienia centroprawicowej SDS, Andrzeja Logara, o niecałe 70 tysięcy głosów. Natasza Pirc-Musar ma 54 lata, ostatnie lata była adwokatem. Wcześniej pracowała w mediach i w urzędach. Zaprzysiężenie nowej prezydent odbędzie się 23 grudnia. Francja upamiętniła ofiary zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w Paryżu 7 lat temu przez dżihadystów z państwa islamskiego. Zginęło w nich 130 osób, a ponad 400 zostało rannych. Były to najbardziej krwawe ataki terrorystyczne we Francji od czasów II wojny światowej.
Rozmowa o Europie.
Pełnowymiarowa agresja Rosji przeciwko Ukrainie trwa już ponad 250 dni. Giną żołnierze, ale także tysiące cywilów. O aktualnej sytuacji i możliwych scenariuszach porozmawiam dziś z dyplomatą, urzędnikiem państwowym, ekonomistą i rektorem Lwowskiego Instytutu Zarządzania. Ze mną w studiu profesor Myron Jankiw, były szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, ambasador Ukrainy na Łotwie, a także konsul generalny Ukrainy w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, pan mieszka i pracuje w mieście, w kraju, w którym toczy się wojna. Jak to wygląda od środka? Czy ten prawdziwy obraz różni się od tego, jaki my znamy z przekazów medialnych?
Może i tak, bo od kiedy jestem w Polsce, kiedy włączam telewizję albo radio, no to tylko taka informacja, ale prawdziwa informacja o tym. Ale kiedy mieszkasz, kiedy czujesz wybuchy, kiedy alarmy 3-4-5 razy w dzień, to trudno psychicznie, ale przywykamy do tego. chcemy, aby to się skończyło jak najszybciej.
No właśnie, jak to wygląda w takim dużym mieście, jakim jest Lwów? Tam życie toczy się w miarę normalnie i nagle wyją syreny, nagle zbliża się alarm, wszyscy uciekają, chowają się w bezpieczne miejsca, potem mija i to życie wraca. No dla nas żyjących tu w Polsce trudno sobie to wyobrazić.
No, Lwów jest dużym turystycznym miastem, tak dużo turystów, w tym i z Polski, i z innych państw, z innych miast, dużo uchodźców ze wschodu Ukrainy, jaki mieszkają. I dlatego, kiedy alarm, to oczywiście, że są schroniska, każdy stara się pójść do tego schroniska i poczekać tam godzinę, półtora godziny. A tak Lwów, kiedy zwiedzić dniem, nawet wieczorem, to dużo ludzi, dużo w centrum, na Starówce, na placu rynkowym. Dużo, dużo ludzi.
Regularna wojna na Ukrainie trwa już ponad 8 miesięcy. Moskwa, Kreml, Putin raczej nie wygląda na to, żeby chcieli zrobić krok wstecz. Z kolei naród ukraiński pod przywództwem prezydenta Zełenskiego wydaje się zdeterminowany, żeby walczyć o każdy centymetr swojej ziemi. Zapytam pana jako obywatela Ukrainy, jako naukowca, jako człowieka światłego, co musi się wydarzyć, żeby ta wojna wreszcie się skończyła?
Tylko aby Rosja weszła z Ukrainy, oddala te terytorium tak, jakie ona zajęła, to wtedy Ukraina by się zgodziła, że wojna musi się skończyć. A tak jesteśmy zdeterminowani, prezydent Zełenski, rząd, że musimy walczyć o Ukrainie. No jak możemy oddać 25% terytorium Ukrainy? Rosja by chciała na jakieś rozmowy i teraz parlament Ukrainy przyjął taką ustawę, że niemożliwe jakieś rozmowy z Rosją, jeżeli na tych ukraińskich warunkach nie będzie ten scenariusz.
A są na Ukrainie takie grupy, siły polityczne, formalne, nieformalne, które mówią, no dobra, dla bezpieczeństwa, dla wyższego celu oddajmy kawałek tego terytorium po to, żeby oni to dostali, wycofali się, niech ta wojna się skończy i pewnie natychmiast pojawiają się głosy, nie, absolutnie nie oddamy ani kawałka, oni weszli, oni mają wyjść, żadnych ustępstw.
Niektóre jest, to jest, my nazywamy kolaboranty, prorosyjskie siły, ale to może mniej odsetka, tak, od wszystkich, bo jeżeli ile ofiar młodych ludzi, to ja nawet nie myślę, aby można było tak z Putinem rozmawiać. Trzeba, aby on wycofał się, bo jeżeli tak będzie, to nastanie czas, kiedy on będzie i w Europie. My teraz walczymy o wolność, o demokrację, o Europę, tak? O inne państwo, o inny ustrój, no, o inne życie.
Ukraina otrzymała już 700 generatorów prądu od partnerów międzynarodowych. Wkrótce mają zostać przekazane kolejne. I to ważne zdanie, bo premier Denys Szmyhal podkreślił, że zapewnienie cywilom właśnie w zimie, w tym nadchodzącym trudnym czasie, ciepła, światła, wody i gazu to jedno z głównych zadań rządu. Panie profesorze, Ukraina boi się zimy w kontekście wojny, czy to raczej Rosja powinna się bać zimy na Ukrainie? Po czyjej stronie jest przewaga w związku z tym, że zbliża się trudna pora roku?
No teraz Rosja, te barbarzyńcy rosyjscy wykorzystują tą infrastrukturę energetyczną, infrastrukturę transportową, bombardują rakiety, drony irańskie, inne rzeczy, dlatego, aby nie było prądu, aby nie było ciepła. Oczywiście, że trudna będzie zima, bo nie wiem, co będzie z gazem. No, z prądem będziemy sobie dawać radę, kiedy będzie generatory. Także mieszkańcy są optymistyczni, że dadzą sobie radę.
Wiara w narodzie jest.
Tak, to co wyrabia ten reżim putiński, to nie wkłada się w głowę. No jak? To jest walka przeciwko mieszkańców, przeciwko cywilów. No nawet trudno mi mówić.
Czy na Ukrainie zadajecie sobie pytania, ile to jeszcze potrwa? Miesiąc, wiosna, rok? Czy nikt się nad tym nie zastanawia?
Trudno mi i nie chcę prognozować, bo no, nie jestem specjalistą, wojskowym ekspertem, ale jest różne podejścia, nawet z ukraińskiej strony, od wojskowych ukraińskiej strony, że jutro, pojutrze to się nie skończy, bo musimy odwojować te terytorium, musimy zabrać Krym. Krym to jest ukraiński, tak? I wtedy możemy skończyć tą wojnę, ale wszystko zależy i od Zachodu, od państw zachodnich, jak działają sankcje. Sankcje to jest bardzo ważny instrument nacisku na tą Rosję. I trzeba, aby wszystkie państwa Europy te sankcje uważali, bo jest niektóre państwa, jakie podpisali, że będą takie sankcje, ale nie wszystko.
A z wejściem w życie bywa różnie.
Tak, bywa różnie. Dlatego sankcje to jest bardzo ważny instrument i dyplomacji politycznej, dyplomacji publicznej, rozwoju gospodarki. No jeżeli my teraz widzimy, co się dzieje na rynku energetycznym i Rosja traci duże pieniądze na rynku ropy, na rynku gazu, przemysł wojskowy, przemysł obronny, Rosja teraz się nie rozwija, bo te sankcje nie dają rozwoju gospodarki. Dlatego ten skutek tych sankcji nie będzie za dzień, za dwa, za trzy. Dzień za dniem, miesiąc za miesiącem będzie Rosji ciężko dla rozwoju i gospodarki, i rozwoju wszystkiego.
Panie profesorze, na koniec wątek osobisty, ale ważny dla nas wszystkich. Hasło: cmentarz Orląt Lwowskich. Czerwiec 2005 roku w obecności prezydentów Wiktora Juszczenki i Aleksandra Kwaśniewskiego nastąpiło otwarcie nekropolii. Napis na głównej płycie cmentarza brzmi: tu leży żołnierz polski poległy za ojczyznę. To wydarzenie było poprzedzone trudnymi negocjacjami. Bez fałszywej skromności, pan był niezwykle ważnym ogniwem tych rozmów. Wiele osób nie wierzyło, że takie porozumienie jest możliwe?
Trzeba też pamiętać o tym, że jest różne polityczne, byli różne polityczne siły, jakie chcieli na tym zarobić coś. Wyborców, zwolenników. Niektóre byli siły, aby nie był taki scenariusz, jak to widziała Polska, jak to widziały progresywne siły. I dlatego robiliśmy wszystko, aby ten cmentarz był otworzony tak, jak on był założony. Ni dziwnego, ni złego dla Ukrainy, dla Ukraińców, dla Lwowiaków.
Niby niekontrowersyjne, ale trudne.
Tak, ale było z tymi lwami, tak, problem był i inne byli rzeczy, ale krok za krokiem wszystko jest na tej drodze pięknej. Wszystko zrobiłem, aby oddać dla jeparchii katolickiej rezydencję. Trzeba iść tą drogą i na koniec się podziękować polskiej. Wczoraj kupiłem książkę Władimirz Zieleński w języku polskim. Jestem zachwycony. Północy czytałem. Polski pisarz napisał pięknie. Na tramwajach, na autobusach, flagi ukraińskie. Jestem zachwycony. W Warszawie, w Gdańsku. Polska jest z nami. Polska jest jednym z tych państw, jakie podtrzyma Ukrainę. I ja dziękuję Polakom, dziękuję Polsce, bo propracowałem wiele lat w Warszawie, w ambasadzie, tutaj generalnym konsulem. I jeszcze raz dziękuję Polsce, dziękuję za wsparcie. Polska jest największym, najlepszym naszym przyjacielem.
Profesor Myron Jankiw był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
ABC Unii. M jak unijna misja szkoleniowa dla ukraińskich żołnierzy.
Pierwsze ćwiczenia w jej ramach będą możliwe na początku grudnia. 30 listopada ma ona być w pełni operacyjna.
Na początek plany są takie, by wyszkolonych zostało 15 tysięcy żołnierzy.
Dowództwo operacyjne będzie się mieścić w Polsce i znaczna część wojskowych z Ukrainy będzie szkolona w naszym kraju na poligonie w Wędrzynie.
10 krajów już wstępnie zaproponowało wysłanie do Polski swoich ekspertów, m.in. Grecja, Czechy, kraje bałtyckie. Część państw chce szkolić ukraińskich żołnierzy u siebie.
Oprócz szkoleń saperskich będą prowadzone też szkolenia podstawowe dla służb medycznych, inżynieryjnych oraz szkolenie lekkiej piechoty i wojsk obrony terytorialnej.
Polska zapewnia, że 15 tysięcy żołnierzy to minimum, bo jest przygotowana do większej liczby wojskowych.
Misja szkoleniowa dla ukraińskich żołnierzy to polski pomysł. Zgłoszony był jeszcze przed wojną na Ukrainie.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
W tej części Ola Trębicka odwiedziła francuską restaurację Dominique, który od 14 lat mieszka w naszym kraju, opowiada o sezonowym specjale, o kasztanach i o daniach, a także produktach z nimi związanych.
Ja byłem we Francji 2 tygodnie temu i jadłem kasztany u moja rodzina, bo mają kasztany i to jest sezon na kasztany. Bonjour, jestem Dominique Chenet, mieszkam od 14 lat w Polsce i od 9 lat mam restauracja francuska à la française. Od kiedy jestem dzieckiem, to jest tradycja. Pieczemy kasztany na jesień i jemy ten kasztany. Widzę kasztany na ulicy tutaj nawet w Gdańsku, ale nie można jeść. Nie spotykałem takich kasztany jadalne. A u mnie w Brytanii jest na ulicy, na wsi, wszystkie lasu, to można znaleźć ten kasztany i są do jedzenia.
Domyślam się, że jakaś obróbka termiczna musi być.
Tak, robiliśmy pieczenie na kominek drewniane, ale też można gotować gotowane kasztany. Ja wolę, kiedy są pieczone na kominku, ale we Francji też można robić mąka z kasztany. Ja mam kolegę Francuz, który ma dużo kasztany, on robi mąka, on robi miód i krem kasztany. To jest dobre do naleśniki. To jest taki puree, taki jam z kasztanów. Bardzo słodki i bardzo dobry do naleśniki, do bagietka, na śniadania.
Rzeczywiście w Polsce widok drzew kasztanów jadalnych nie jest częsty. Rozpoznać je możemy po nieco innym kształcie liści, bo są one pojedyncze i podłużne. Natomiast podobnie jak w Polsce, we Francji jesień to idealny czas na to, żeby wybrać się na grzybobranie.
Byłem we Francji, wracałem 2 tygodnie temu i z moją rodziną też byliśmy do lasu, na grzyby. To było wakacje, my mieliśmy czasu i to podobno jak tutaj, jak u was w Polsce. To jest sezon na grzyby. Idziemy na spacer, idziemy na grzyby.
Co ciekawe, by legalnie udać się na grzybobranie po lasach państwowych we Francji, należy mieć specjalne pozwolenie, a dodatkowo jeszcze uiścić opłatę w wysokości 120 euro. Tutaj trzeba dodać, że 3/4 lasów należą do prywatnych właścicieli i ci w większości zgadzają się na wizyty grzybiarzy, choć niekiedy możemy spotkać znak zakazu. I wtedy łamiąc taki zakaz, narażamy się na grzywnę w wysokości 150 euro.
Czym żyje Europa?
Z ośrodka NASA na Florydzie wystartowała wczoraj misja Artemis 1. To międzynarodowy projekt agencji amerykańskiej NASA i europejskiej ESA, a także prywatnych firm. Najpotężniejsza rakieta w historii wyniosła kapsułę Orion z manekinami w podróż dookoła Księżyca. Jest to pierwszy krok w ramach programu, którego celem jest ustanowienie stałej obecności ludzi na Księżycu. W kosmos poleciały polskie urządzenia, detektory podczerwieni polskiej firmy Vigo Photonics, natomiast zestaw detektorów promieniowania jonizującego opracował Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Następna misja Artemis II w 2024 roku będzie już załogowa. Potem w 2025 w ramach misji Artemis III planowane jest lądowanie na powierzchni w okolicach południowego bieguna Księżyca. W ramach programu Artemis na Księżyc polecą również Europejczycy. Od kilku tygodni w bułgarskich aptekach brakuje leków i problem ten wywołuje poważne napięcia społeczne. Ludzie z chorobami przewlekłymi krążą od apteki do apteki w nadziei, że uda im się znaleźć niezbędny lek, ale bez powodzenia. Kto może sobie na to pozwolić, zamawia leki w sąsiednich krajach – Turcji, Grecji i Serbii, gdzie leki są tańsze. Wśród powodów tej sytuacji bułgarski rząd wymienia zmniejszoną produkcję w Europie i w kraju, spowolnienie dostaw, zwiększony popyt i gromadzenie zapasów przez ludność. Tymczasem przedstawiciele aptek argumentują, że leki w wystarczającej ilości trafiają do magazynów i są prawie natychmiast reeksportowane z powodu wyższych cen za granicą. Apelują o natychmiastowy zakaz eksportu leków, których brakuje w aptekach. Czerwony Krzyż alarmuje. Przybywa Holendrów, którym brakuje na jedzenie. Cały tydzień jedzą tylko naleśniki, ponieważ nie mają pieniędzy na owoce lub warzywa. Pomocy żywnościowej potrzebuje aktualnie ponad 400 tysięcy Holendrów. Organizacja szacuje, że liczba mieszkańców Niderlandów potrzebujących pomocy żywnościowej będzie rosła. Coraz więcej osób zwraca się do nas o pomoc. Czytamy w komunikacie Czerwonego Krzyża, w którym podkreśla się, że wynika to z rosnących kosztów życia oraz inflacji. Co czwarty młody Hiszpan jest bezrobotny. Brakuje debaty nad tym problemem, alarmuje dziennik El Confidencial. Prawie 280 tysięcy Hiszpanów w wieku od 25 do 29 lat, czyli co czwarta osoba w tej grupie, nie studiuje ani nie pracuje. Wynika ze statystyk Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dziennik stawia pytanie, czy hiszpańska młodzież jest bardziej leniwa od swoich rówieśników z innych krajów, czy też może brakuje jej możliwości albo zawodzi system edukacyjny kraju. OECD ostrzegła we wrześniu przed strukturalnie wysoką stopą bezrobocia w Hiszpanii i trudnościami młodych ludzi, aby wejść na rynek pracy. Wojna na Ukrainie, wzrost cen energii i niepewność mogą pogorszyć sytuację, ocenia OECD. Pomimo wojny na Ukrainie w tym roku wzrosła liczba ślubów w tym kraju. Pobrało się już ponad 200 tysięcy par więcej niż w ubiegłym roku. Tylko w Kijowie pobrało się 19 669 par i urodziło się 11 304 dzieci, a w całym kraju na świat przyszło ich 183 105 osób.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.